co tu jest innowacyjnego, jest bardzo innowacyjnego? Układ tylnego zawieszenia. Jest, zaprojektowałem i w części przeniosłem to, co jest w samochodach osobowych, przeniosłem na ten rower. Były jazdy próbne wykonywane w tamtym tygodniu i bardzo pozytywne oceny zostały wystawione. Jest to jeden, jedyny w rodzaju z tego względu, że bardzo szybko uzyskałem patent na to.
Nowatorskie rozwiązania technologiczne w rowerze zaproponowane przez studentów i naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jeżeli chodzi o pojęcie inteligencji, to na samym początku Polski Ludowej było ono niezwykle niewygodne dla władz, ponieważ kojarzyło się z wrogiem klasowym. Dlatego trzeba było, pozyskując określone kadry kształcące przyszłe zawody, tworzące nowe społeczeństwo, trzeba było upić takie pojęcie, które nie będzie się już źle kojarzyło. Więc stwierdzono, że przymiotnik praca, pracujący, będzie tutaj bardzo wygodnym rozwiązaniem. Także inteligencja pracująca to już domyślnie taka, która się nie obija.
Czym charakteryzowała się inteligencja w czasach PRL-u?
Interny nie traktuje się jako specjalizacja, a internisty jako specjalisty. To błąd. Internista to najbardziej wykształcony specjalista wśród lekarzy. Interna to królowa nauk medycznych.
Kim jest i w czym specjalizuje się lekarz internista? To m.in. tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Jazda wyczynowa klasycznym rowerem szosą, jak i w terenie, nie są niczym nadzwyczajnym, ale konstrukcja takiego roweru dla osób niepełnosprawnych to jest już wyzwanie. Karolina Kamińska.
Studenci Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprojektowali i wykonali rower trójkołowy dla osoby niepełnosprawnej. Handbike umożliwia jazdę wyczynową po drodze utwardzonej, jak i w terenie. Dodatkowo ma zamontowane innowacyjne amortyzatory, które poprawiają komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo. Opiekunem grupy studentów i pomysłodawcą jest magister inżynier Zdzisław Wałęga z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jest to rower trójkołowy Hindback, typu Hindback, który nam umożliwia jazdę i w terenie, czyli rekreacyjnie, i po drodze. Co tu jest innowacyjnego? Jest bardzo innowacyjnego. Układ tylnego zawieszenia. Jest, zaprojektowałem i w części przeniosłem to, co jest w samochodach osobowych, przeniosłem na ten rower. Były jazdy próbne wykonywane w tamtym tygodniu i bardzo pozytywne oceny zostały wystawione. Jest to jeden, jedyny w rodzaju z tego względu, że bardzo szybko uzyskałem patent na to. Resztę roweru też zostały wnioski patentowe wysłane. Są w trakcie realizacji, ale zaznaczam, że to jest trzeci etap dopiero. Podzielony ten rower jest na cztery etapy. Pierwszy etap to było projektowanie, później robienie ze stali, teraz jest z aluminium, a czwarty etap finalny przez inkubator innowacyjności 4.0 finansowany będzie na wiosnę, gdzie bardzo serdecznie zapraszam.
A gdzie pojawił się ten impuls, żeby właśnie w takim kierunku pójść? Do Państwa zgłosiły się osoby niepełnosprawne. Czy to pan zaobserwował taką potrzebę, żeby takie urządzenie powstało?
Nie jest to pierwszy mój projekt dla osób niepełnosprawnych. W 2014 roku zaprojektowałem wózek inwalidzki i po prostu ja inaczej patrzę na to. Spostrzegam ludzi wszystkich na równo, jednakowo. Każdy powinien mieć prawo do wszystkiego tak samo, ale tu, że tak powiem, takim impulsem do tego była pani dyrektor Instytutu, pani profesor Justyna Patanas. Kiedyś przy rozmowie przy kawie zapytałam jej się, czy coś takiego by mnie nie interesowało. Spotkaliśmy się z panem Markiem, podjąłem decyzję, okej, będę robił to. I zrobiłem.
Co ta nowa konstrukcja daje?
Bardziej komfortową jazdę. Ogólnie rzecz biorąc, bardziej komfortową. Jest większa przyczepność tego roweru. Tak jak w samochodzie jeździmy, każdy patrzy, żeby był przyczepność. Jest tu większa przyczepność. Bardzo dobry ma promień skrętu. Bałem się bardzo opinii osoby niepełnosprawnej i z uśmiechem przyjąłem to, co mi powiedział i jestem bardzo, bardzo dumny, zadowolony i przede wszystkim też z moich studentów z koła naukowego, gdzie bardzo wdzięczny im jestem, bo dużo serca, czasu też włożyli w ten projekt.
Mateusz Tyliszczak, przewodniczący Akademickiego Związku Motorowerowego, mówi, że handbike testowano w różnych warunkach. Jak dodaje, w tym projekcie uczestniczył praktycznie od początku.
Można by powiedzieć, że jestem w tym projekcie od samego początku, odkąd rozpoczął
zacząłem studia. Pan Zdzisław zachęcił nas do udziału w Akademickim Związku Motorowym. Zapisałem się. To był pierwszy projekt, w którym wziąłem udział jako młody student, można powiedzieć, bez żadnego doświadczenia. Zrobiliśmy projekt, tak, jako chęć czegoś, zrobienia więcej na studiach niż tylko i wyłącznie takiej standardowej nauki uczelnianej. Pojechaliśmy z projektem do Katowic, zajęliśmy trzecie miejsce, co było dla nas wielkim wyzwaniem, trema, stres. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, trzecie miejsce zajęliśmy. Później no to nas pchnęło dalej, żeby ten projekt
wdrożyć w życie.
Tak, wdrożyć w życie. I pomalutku, powoli, na błędach, głównie na błędach, bo my się uczymy właśnie coraz to lepiej, dopracowaliśmy go do takiego stanu, że jest naprawdę, można by powiedzieć, że perfekcyjny.
Z jednej strony dało wam to taki impuls do działania, ale z drugiej strony takim ważnym czynnikiem było też to, że wasz projekt po prostu jest społecznie użyteczny, że będą z niego korzystać ludzie.
Tak, tak, jak najbardziej. I co nas jeszcze bardziej tutaj uszczęśliwia, to to, że zrobiliśmy coś, czego jeszcze nigdy nie było wcześniej. Pierwszy raz takie coś powstało i nie było tego wcześniej.
Ale musieliście także wdrożyć się w ten świat osób niepełnosprawnych, zupełnie zmienić myślenie, prawda, i postrzeganie tego sportu.
Tak, tak. Ja jako osobna pełnosprawna, testująca ten rower, bo ja na nim jeździłem, można by powiedzieć, że dla mnie był delikatnie niewygodny, ponieważ braliśmy wymiary właśnie z pana Marka, który jest osobną właśnie niepełnosprawną i dla mnie było parę mankamentów, które dla mnie były niewygodne, a finalnie przy testach się okazało, że to jest rewelacja. Na przykład promień skrętu tego roweru, jak pan Marek podkreślił, jest najlepszy, jaki kiedykolwiek miał w tego typu rowerach, a pan Marek no już parę ładnych lat ma doświadczenie z tego typu konstrukcjami.
Jakie tereny jest w stanie pokonać ten rower? Testowaliście go w takich skrajnych warunkach?
Nie tylko na parkingu, nie tylko na szosie, ale też zjeżdżaliśmy w teren po nierównościach, po wybojach, po dziurach, w różnych prędkościach, z maksymalnymi prędkościami. Czy rower się wywróci, jak się zachowuje na zakrętach, i byliśmy bardzo mile zaskoczeni. Pan Marek też podkreślił, że tutaj nie ma możliwości wywrotki właśnie przez zastosowanie wielowahaczowego zawieszenia.
No właśnie, tutaj w przypadku osób, które na przykład nie mają jednej nogi albo mają kończyny sparaliżowane, to bezpieczeństwo jest bardzo ważne.
Tak, tak, ponieważ wyczucie środka ciężkości oraz siły tego przeciążenia nie jest do końca takie łatwe do określenia, ponieważ nie możemy też manipulować nogami. Nogi też mają własny ciężar, którym samoczynnie można by powiedzieć, że kierujemy, tak? A tutaj nie ma takiej możliwości, więc no, zastosowanie tego wielowahaczowego zawieszenia daje bardzo dużo, ponieważ ustabilnia bardzo osoby na tym właśnie pojeździe.
Zielonogórzanin Marek Stachowski jest niepełnosprawny. Od kilku lat jeździ na handbajku w sportowej wersji. Startuje m.in. w Mistrzostwach Polski w parakolarstwie.
Jestem aktywny społecznie, zawodowo i sportowo też.
A sportowo to konkretnie?
Sportowo, tak. To jest właśnie handbajk. To jest rower trójkołowy, tak? Bo w moim przypadku mogę jeździć tylko na takim rowerze. Kiedyś, jak jeszcze byłem zdrowy, byłem wielkim zwolennikiem, amatorem, pasjonatem jazdy rowerem. Po chorobie przesiadłem się na coś takiego. Doszedłem do takiego stopnia, że w tym roku startowałem w Mistrzostwach Polski w parakolarstwie.
Gdybyśmy mogli porównać te wehikuły, z których korzystał pan do tej pory, a ten, który zobaczyliśmy dzisiaj, to tak jakby trochę przesiąść się z malucha na Mercedesa?
To jest jakby inny gatunek tych rowerów. Miałem do tej pory do czynienia z rowerami takimi, no powiedzmy, wyścigowymi, ścigaczami, o tak bym to określił, tak? Gdzie pozycja jazdy jest pozioma, leżąca. I to są typowe rowery do ścigania, do pobijania rekordów prędkości. A ten jest rowerem rekreacyjnym dla każdego niepełnosprawnego, który porusza się na wózku, powiedzmy, i na tym wózku może jeździć tylko po chodniku, po ścieżce tam gdzieś rowerowej, czy ulicą przejechać, ale już na jakimś podłożu nierównym, sypkim, gruzowatym wózkiem trudno pojechać, ale też i trudno się jakoś ciekawie przemieszczać, bo te prędkości są no, tam znikome, tak? A tu przesiada się na taki pojazd, można to też nazwać wózkiem inwalidzkim, tak? Na taki wózek i jeździ sobie turystycznie, tak jak zwykły rowerem może jeździć, dojechać do lasu, a ten jest właśnie jeszcze lepszy od tych wszystkich innych typowo rekreacyjnych, gdzie pozycja jest taka nie leżąca, tylko typowo siedząca, tak jak tutaj, jak widać. Przez te właśnie różne rozwiązania innowacyjne, typu tylne zawieszenie wielowahaczowe, przez duży promień skrętu. No koła widzimy, jakie są zastosowane, typowo takie szutrowe, że tak powiem, tak?
Jest przede wszystkim też stabilniejszy i bezpieczniejszy.
Stabilny i bezpieczny, tak. Na zakrętach i na nierównościach, tak, gdzie normalny taki handbike ze sztywnym zawieszeniem z tyłu na pochyłej drodze, jak mówiłem wcześniej, przechyla się, no można się przechylić do pewnego momentu i zaliczyć wywrotkę, tak? A w tym jest ta sytuacja, że przez te niezależne zawieszenie, no tak jak w aucie, tak? Lewe koło jest dociskane przy skręcie, a prawe nie unosi się do góry, tylko przez wahacz jest dociskane do podłoża.
To co teraz? Jakie wyprawy tym rowerem?
No to nie wiem jeszcze, no muszę gdzieś w las raz wjechać i sprawdzić. Jak
czeka pan na razie ten moment?
Tylko, tak, no bardzo. Na razie tylko tutaj gdzieś po parkingach, na równych powierzchniach. Też spróbować, jak on szybko potrafi jechać, jaką prędkość można rozwinąć, tak? Spokojnie można próbować, bo te hamulce, które tu są zastosowane, dwa aż i hydrauliczne i tarczowe, to zatrzymuje się dosłownie, tak jak mówiłem, moment.
Czyli jest ta ciekawość, jest ta adrenalina, co się może wydarzyć.
W moim przypadku, gdzie to jest moja pasja od paru lat, już jeżdżenie handbajkami, jak mówiłem wcześniej, startowanie nawet w zawodach ogólnopolskich.
To jakie wyzwania sportowe przed panem?
Kolejne mistrzostwa Polski, jakieś zawody organizowane w różnych miastach przez różne kluby.
Jest jakiś cel przed sobą postawiony? Złamanie jakiegoś czasu, wyniku, miejsca?
Dogonić Rafała Wilka, polski paraolimpijczyk, mistrz świata, mistrz olimpijski, w jeździe na handbajku właśnie, tak? No w tym roku właśnie po raz pierwszy miałem okazję startować z nim w jednej kategorii.
Jaki on ma czas, a jaki ma pan?
9 pozycji na dzień dzisiejszy dzieli mnie od niego, także jest nad czym pracować. 1/3 tych moich zdolności, które mam, muszę jeszcze dołożyć, żeby się tam z nim zrównać.
To czego mogę życzyć?
Paraolimpiady.
To tego życzę, dziękuję bardzo.
Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej na Zielonogórskiej Uczelni, mówi krótko: prototyp to powód do dumy.
Można powiedzieć, że dzisiaj serce rośnie, patrząc na efekty pracy studentów.
Duma, radość, serce, osiągnięcia, niesamowite. Wielka radość, wielka duma, nadzieja, że to młode pokolenie pod kierownictwem pracowników Instytutu Inżynierii Mechanicznej, tutaj pana Zdzisława Wałęgi, to jest niesamowity efekt ciężkiej, ale rzetelnej i ciągłej pracy.
Wieloletniej pracy, to trzeba podkreślić, bo takie projekty nie rodzą się w kilka miesięcy.
Absolutnie, to jest ponad 3-letnia praca w trudnych warunkach. Jak wiemy wszyscy, pandemia, również przechodzili, pracowali w swoim wolnym czasie, chcieli rozwijać swoje pasje i realizować te działania.
Czyli co jest taką największą siłą? Wiara w realizację takich projektów i wiara w ludzi, których się ma wokół?
Tak, w kompetencje, umiejętności, w młodych ludzi, że to zaangażowanie, ta pasja, ona jednak jest ciągle i może przynieść bardzo dobre rezultaty.
Najważniejszym elementem jest bez wątpienia to, że to jest projekt użyteczny przede wszystkim, czyli to nie jest projekt, który miałby sobie postać i na który popatrzymy, ale który będzie służył ludziom.
Tak, i takie projekty u nas się robi, można tak naprawdę zobaczyć efekty tych prac. To jest jeden z kolejnych projektów, które są realizowane, czy dla konkretnej liczby osób, czy grupy osób, społeczeństwa, czy dla przemysłu. My takie właśnie prace, które mają zastosowanie w praktyce, realizujemy.
A jakie jeszcze projekty udało się zrealizować do tej pory, z których pani jest taka dumna?
Jeżeli weźmiemy dalej pod uwagę tutaj koło naukowe, które dzisiaj jest takim głównym aktorem na naszej scenie, no to oczywiście pionizujący wózek dla osób niepełnosprawnych, to również było wydarzenie dość duże, solidne, gdzie również osoba zaangażowana dostała po prostu wsparcie dla dalszych działań.
Rower w całości został zaprojektowany i wykonany przez studentów kierunku mechanika i budowa maszyn, członków Studenckiego Koła Naukowego Akademicki Związek Motorowy pod kierunkiem magistra inżyniera Zdzisława Wałęgi, pracownika Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wiem, że nic nie wiem.
Wizerunek inteligenta w czasach PRL-u jest tematem rozmowy Adama Ruszczyńskiego.
Moim i Państwa gościem jest Radosław Domke, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyk wizualny, czyli taki, który bada procesy zachodzące w czasie na podstawie analizy dzieł filmowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o obrazie intelektualisty w dyskursie filmowym lat 1968-1990. Na początek wyjaśnijmy naszym młodszym słuchaczom, z kogo składała się tak zwana inteligencja pracująca, bowiem tak określano w czasach PRL-u ten segment polskiego społeczeństwa.
Jeżeli chodzi o pojęcie inteligencji, to na samym początku Polski Ludowej było ono niezwykle niewygodne dla władz, ponieważ kojarzyło się z wrogiem klasowym. Dlatego trzeba było, pozyskując określone kadry kształcące przyszłe zawody, tworzące nowe społeczeństwo, trzeba było upić takie pojęcie, które nie będzie się już źle kojarzyło. Więc stwierdzono, że przymiotnik praca, pracujący, będzie tutaj bardzo wygodnym rozwiązaniem. Także inteligencja pracująca to już domyślnie taka, która się nie obija, która cały czas dąży do budowania tego lepszego jutra. No i kojarzy się z robotnikiem, ponieważ słowo praca ma się tak kojarzy. Więc to był taki skromny zabieg lingwistyczny, który miał tak troszeczkę udobruchać ten niemile widziany do tej pory termin.
Przejdźmy do wizerunku inteligenta i do pana rozważań i badań w tej kwestii. A wizerunek inteligenta nie jest w kinie polskim lat 1968-1990 jednorodny. Występują różnice kreowane przez poszczególnych reżyserów.
Zgadza się. I tutaj oczywiście no, nie sposób wymienić ani wszystkich filmów, ani reżyserów, którzy poruszali tam tematykę, także pozwolę sobie wybrać dosłownie dwóch, trzech, w których przedstawię ten wizerunek inteligenta. A przede wszystkim Krzysztof Zanussi. To jest w ogóle reżyser, bez którego wizerunek inteligenta w kinie polskim byłby zupełnie inny, byłby o wiele bledszy, o wiele mniej rozbudowany. To jest autor, który kreuje właśnie zawsze swojego bohatera na inteligenta, takiego zagubionego, troszeczkę naiwnego momentami, starającego się dojść do prawdy, ale zawsze szlachetnego, dobrego człowieka. Jego główny bohater zawsze jest kimś pozytywnym, czyli to jest taki inteligent nie do końca jeszcze ukształtowany, ale już wiemy, że o szeroko rozbudowanym etosie moralnym. Z tym, że oczywiście Zanussi dla kontrastu przeciwstawia go takiemu troszeczkę szwart charakterowi, czyli inteligentowi wyrachowanemu, konformiście, osobie, która no, chce po prostu realizować tylko swoje cele. Z kolei Krzysztof Kieślowski, jeżeli już pokazuje nam inteligenta, to jest to raczej taki inteligent wycofany. Inteligent taki refleksyjny, zresztą widać to w dekalogu. To nie są jacyś inteligenci walczący, ale przejutro. Tylko tacy już troszeczkę zmęczeni życiem, mówiąc bardzo ogólnie. Jeżeli chodzi o Andrzeja Wajdę, to ten wizerunek się najbardziej zmienia. On inaczej widzi inteligenta pod koniec lat 60., a inaczej widzi w karnawale Solidarności. Czyli najpierw ten inteligent jest dla niego taki zaangażowany w działania władz bardzo często, aż później przechodzi to właśnie tą swoją drogę rozwoju głównego bohatera, gdzie jego inteligent staje się przeważnie opozycyjny, walczący przeciwko systemowi, czyli Wajda dokonuje tu takiej wolty, dokładnie o 180 stopni, jeżeli chodzi o jego wizerunek inteligent.
Po dokonaniu analizy ponad 100 filmów z lat 1968-1990 dokonał pan profesor typologii inteligencji, wyróżniając jej cztery typy.
Zgadza się. To są właśnie cztery typy zaprezentowane przeze mnie. Chciałbym dodać, że oczywiście inni naukowcy mają swoje typy i podtypy. Natomiast ja zdecydowałem się troszeczkę to uprościć na bazie moich badań. I tak, pierwszy typ to jest inteligent zaangażowany, czyli stojący bardzo wyraźnie po stronie partii, po stronie władzy, bardzo często konformista i czerpiący z tego ogromne ofity. Natomiast też trzeba dodać, że nie zawsze on czerpie te profity w sposób wyrachowany. Czasami jest to wręcz taki inteligent zaangażowany ideowo. On naprawdę wierzy w to, co robi. Wierzy w to posłannictwo marksizmu, leninizmu, inne elementy związane z promowaniem nowego wizerunku społeczeństwa. Kolejnym wizerunkiem to jest inteligent pokorny. Pokorny, czyli taki, który się nie wychyla, absolutnie nie przeciwstawia się władzy, bo też nierzadko z niej korzysta. Korzysta z ich udogodnień. To jest taki typowy przykład technokraty właśnie lat 70., 80., o Stefan Karwowski, 40-latka, to jest właśnie taki typ pokorny. Trzecim typem jest typ wycofany. Tutaj głównie Krzysztof Zanussi celuje w takich inteligentach, czyli takich, którzy nawet jak na początku starali się walczyć o lepsze jutro, tak prędzej czy później mają dosyć. Są zniechęceni, uciekają gdzieś na pustkowie, tak jak Jan w strukturze kryształu, gdzie sobie powoli pracują, nikomu nie robiąc krzywdy, ale w żadnym wypadku nie idą na kompromisy moralne i nie przeciwstawiają się z kolei też władzy. No i ostatni typ to jest właśnie typ inteligenta, który jednak przekracza tą granicę, państwo, które już należy się przeciwstawić władzy. To jest inteligent walczący, bardzo zresztą pasujący do późniejszego etosu Solidarności, czyli związku, który walczy o prawa robotnika, o pewne zasady związane z nowym kodeksem moralnym. No i tutaj kino moralnego niepokoju jest bardzo bogate w tego typu przypadki. No jako jeden z przykładów można wymienić Agnieszkę, człowieku z marmuru, człowieku z żelaza, która jest dziennikarką walczącą o pokazanie właśnie prawdy, wbrew temu, na co pozwala jej partia i państwo.
Czy kino moralnego niepokoju wspomniane przez pana profesora było taką soczewką, w której odbijały się dylematy polskiej inteligencji, czy było to kino adresowane do inteligencji?
Z pewnością jedno i drugie. Z jednej strony było soczewką, z drugiej strony też było często adresowane właśnie do samej inteligencji. Zwróćmy uwagę, że taki ambitny film jak Amator, jak właśnie Szansa, jak Barwy ochronne są filmami na tyle rozbudowanymi, na tyle inteligentnymi, już mówiąc tak bardzo szeroko, że one mogły nie trafić do takiego prostego widza. Już trzeba było dysponować pewnym bagażem doświadczeń, pewnym aparatem, który można było zaczerpnąć z wiedzy książkowej, ze studiów. Także były one często skierowane do tego widza już troszeczkę wykształconego. Może niekoniecznie do jakiegoś docenta filozofii, ale już do osoby prawdopodobnie po studiach. Natomiast często one stanowią alegorię bądź metonimię samego państwa. Weźmy tu na przykład film Szansa Feliksa Falka, który na przykładzie nauczycieli, jednego nauczyciela WF-u, drugiego historii, stara się tak troszeczkę pokazać, że tak wyglądały te główne dwie strony konfliktu w czasach PRL. Z jednej strony byli to zaangażowani, autorytarni, tacy jak WF-ista, a z drugiej strony tacy wolnomyślicielscy, troszeczkę przekorni, a nawet później walczący. Jako przykład tutaj mamy Jerzego Sztura, grającego nauczyciela historii. Więc reasumując, i były soczewką, i alegorią, i metonimą na właśnie państwo autorytarne, jakie niewątpliwie było w PRL.
Ciekawe, czy prowadzone są badania, które wskazują na to lub świadczą o tym, że to kino moralnego niepokoju miało wpływ na postawy inteligencji. Czy są takie badania, czy to jeszcze jest obszar niezbadany, a może nie da się tego procesu w taki sposób przebadać?
To jest bardzo ciekawe zagadnienie, które stawia pan redaktor, ponieważ są przymiarki do takiego podejścia. Ja nazywam z kolei ten cały proces teorią sprzężenia zwrotnego. Że w pewnym momencie gubimy się, na ile to inteligencja ma wpływ na społeczeństwo, które jest obrazowane w kinie, a na ile ten film jak gdyby ma wpływ zwrotny na tą inteligencję, która może coś zrobić. No ja się skłaniam ku tezie, że jedno i drugie. Że inteligencja jest obrazowana, ale sami ambitni twórcy, tacy jak Zanussi, Kieślowski czy Wajda, no mieli troszeczkę zamiarów dydaktycznych. Tak? Chcieli faktycznie to społeczeństwo czegoś nauczyć, czegoś, coś im pokazać, coś im uświadomić nawet o samych sobie. Natomiast od razu chciałem odpowiedzieć na ten ostatni aspekt pana zapytania, mianowicie jest to bardzo trudne badawczo. Ponieważ no jak możemy uchwycić, na ile faktycznie człowiek z żelaza natchnął powiedzmy tysiące inteligentów, żeby oni gdzieś zaprotestowali. On mógł być taką jedną z cegiełek, która ich skłoniła do pewnej decyzji, do pewnych działań. Natomiast jest to wręcz niemierzalne. Trzeba by było tutaj zbadać po prostu tysiące pamiętników i wspomnień i wyłapać, jak często jakiś intelektualista podkreśla, że właśnie kinematografia zmieniła po prostu jego spogląd na życie. Natomiast
musiałem, panie profesorze, to pytanie zadać już z czystej ciekawości. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Moim i państwa gościem był Radosław Domke, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyk wizualny.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Internet to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem chorób narządów wewnętrznych, diagnostyką, profilaktyką oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia. Lekarz internista diagnozuje chorego i kieruje do odpowiedniego specjalisty. Czym w takim razie lekarz internista różni się od lekarza rodzinnego? Profesor Jacek Różański z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No ja bym na początku od razu próbował skorygować pana zapowiedź. Lekarz internista diagnozuje, leczy, kieruje do innych specjalistów. I to jest wielki problem interny, który narasta od kilkunastu lat w Polsce, a mianowicie interny nie traktuje się jako specjalizacja, a internisty jako specjalisty. To błąd. Internista to najbardziej wykształcony specjalista wśród lekarzy. Interna to królowa nauk medycznych. Żadna inna specjalność nie obejmuje tak szerokiego zakresu wiedzy, nie wymaga tak wielu lat pracy, wyrzeczeń i jest tak mało płatna. Od lat mówi się w Polsce o braku specjalistów, ale proszę mi wierzyć, że kiedy mówimy o braku specjalistów w Polsce, to nie ma się na myśli internistów. Ta słynna sprawa z endokrynologią i ciągle powtarzające się narzekania, że kolejka do endokrynologa trwa minimum rok, a czasami i dłużej. Proszę państwa, endokrynolog w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach poradni zajmuje się głównie leczeniem chorób jednego narządu, tarczycy. Proszę mi wierzyć, że równie dobrze zrobi to lekarz specjalista chorób wewnętrznych. A więc kolejki do tamtych specjalistów są pewnym tworem sztucznym. Pytanie pana redaktora, jak można porównać internistę do lekarza rodzinnego? Wbrew pozorom jest pewna płaszczyzna porównania. Oczywiście lekarz rodzinny powinien zajmować się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń na tym pierwszym etapie, etapie ambulatoryjnym, jest najdalej wysuniętą placówką pod strzechą, że tak powiem, to on powinien większość przypadków załatwiać, a te przypadki, które przerastają go nie wiedzą, tylko możliwościami diagnostycznymi bądź rzadziej terapeutycznymi, powinny być kierowane do wyższych stopni referencyjności, w tym do szpitalnych oddziałów chorób wewnętrznych. To tam, znowu w zależności od stopnia referencyjności, powinna być prowadzona cała dalsza diagnostyka i tam powinno być prowadzone leczenie specjalistyczne.
To w którym momencie w takim razie, panie profesorze, powinny być jakby użyte w leczeniu pacjenta inne oddziały szpitalne, już te specjalistyczne?
To są rzadkie sytuacje, w których choroba nawet wysoko profilowana wymaga użycia wysokich technologii, głównie wysokich standardów diagnostycznych, niedostępnych w normalnych oddziałach internistycznych. Nie ma potrzeby, żeby każdy oddział internistyczny, nawet klinika internistyczna, gromadziła metody diagnostyczne używane wyjątkowo rzadko. Te metody, w zależności od specjalności, powinny być przypisane wąskim specjalnościom, ale nie ma potrzeby w większości przypadków tworzenia tego typu wysokospecjalistycznych jednostek w każdym, nawet mieście wojewódzkim, a na pewno w powiecie.
Wiadomo, że jeżeli ktoś jest chory i ma konkretny organ chory, to niekoniecznie jest konieczne leczenie tylko i wyłącznie tego organu, bo te wszystkie elementy w ciele człowieka są także powiązane.
Dokładnie tak. I tu znowu podkreśla pan rolę interny. To interna jest pewną specjalnością interdyscyplinarną. Łączy w sobie wiedzę o wielu różnych narządach, łączy je w sposób inteligentny, to znaczy każdy internista potrafi wykazać ciąg przyczynowo-skutkowy i zależność poszczególnych narządów i układów.
Nie można ograniczyć człowieka do leczenia jednego narządu. Nie ma nigdy tak, że choruje jeden narząd. Nie znam takiej jednostki chorobowej, której zajęty jest tylko jeden narząd, a pozostałe układy organizmu działają normalnie.
To rozumiem, że w konsekwencji powinno być tak, żeby szpitale rozwijały maksymalnie właśnie te oddziały internistyczne.
Zdecydowanie tak. Jak pan wie, panie redaktorze, i państwo słuchacze, no co chwilę słyszymy o tym, że któryś z oddziałów wewnętrznych w Polsce musi się zamykać. Najczęściej w wyniku niedoboru personelu zarówno pielęgniarskiego, jak i lekarskiego. W tej chwili trochę to ucichło. Mamy pandemię, wciąż się z nią borykamy, ale niewątpliwie taką mam nadzieję i przekonanie, kiedyś to wygaśnie i coraz częściej my, lekarze, specjaliści, mówimy o tym, że czeka nas tsunami tak zwanych zwykłych chorób, które nie zniknęły. Dalej chorujemy na wiele różnych chorób. Często nie zgłaszamy się do lekarza, dlatego że albo lekarz ograniczył swoje funkcjonowanie, oddział wewnętrzny czy inny ograniczył przyjmowanie, albo boimy się zgłosić do szpitala, ale to wszystko w pewnym momencie nie przez rząd, tylko przez normalne warunki zostanie odmrożone i boję się, że zaleje nas cała fala zaległych, nieleczonych, zaniedbanych schorzeń, z którymi będziemy musieli sobie jakoś poradzić.
Jak czytam, to większość pacjentów jest starszych, kierowanych właśnie na oddziały internistyczne. Trwa także dyskusja nad oddziałami geriatrycznymi. Czy jest sens w takim razie otwierać dodatkowe oddziały geriatryczne, czy lepiej te osoby...
Ja, panie doktorze, jestem przeciwnikiem dzielenia ludzi na młodszych i starszych. Uważam, że geriatria to twór sztuczny, to po prostu interna wieku podeszłego. Owszem, ma swoją specyfikę, głównie wynikającą ze współchorobowości, to znaczy im człowiek starszy, tych chorób więcej, zgodnie z ludowym powiedzeniem, na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, ale to nie znaczy, że powinniśmy dla tych pacjentów tworzyć dedykowane oddziały. Raczej powinniśmy się zastanowić nad inną rzeczą, o tym ja też często publicznie mówię, nad tym, aby w oddziałach wewnętrznych zostali tylko ci pacjenci, którym rzeczywiście możemy pomóc, czyli tych, których możemy diagnozować i leczyć w fazie ostrej choroby. Natomiast nie powinni tam przebywać pacjenci, którzy wymagają opieki. Stąd ciągłe moje postulaty, aby rozbudowywać tak zwane zakłady opiekuńczo-lecznicze, gdzie znajdą swoje miejsce pacjenci, ci, którzy nie wymagają już w tej chwili ostrego leczenia, a wymagają czasami wielotygodniowego, wielomiesięcznego leczenia przewlekłego, rehabilitacji i opieki. Wciąż mamy tu wiele do nadrobienia, jeśli chodzi o naszych sąsiadów za zachodniej granicy, gdzie niemal w każdej miejscowości są tego typu zakłady, Altenheimy i w zależności od kraju o różnych nazwach, które zajmują się głównie przewlekłą opieką dla tych chorych. Nie unikniemy tego. Nasze społeczeństwo się starzeje, długość życia się wydłuża. Dodatkowo dochodzi na to podstawowa jednostka chorobowa u tych ludzi, którą jest samotność. To są ludzie bez opieki. Jeśli państwo, jeśli system ochrony zdrowia o nich nie zadba, to niestety będą coraz częściej interferowali z tą podstawową ochroną zdrowia, z oddziałami wewnętrznymi, ale także innymi, niepotrzebnie zajmując miejsca w oddziałach. Ja znam oddziały także w mojej klinice. Bywa tak, że okresowo ci pacjenci, którzy nie wymagają przewlekłego leczenia, zajmują 20-25% łóżek. Często nie ma ich gdzie wypisać ze względów ludzkich, humanitarnych. Jeśli mamy człowieka leżącego przewlekle, który wymaga przewlekłej opieki, wpisać do domu, w którym jest on tylko sam, bez żadnej opieki socjalnej, no to nie jest wątpliwe moralnie, ale to jest nieetyczne po prostu.
Panie profesorze, jeżeli chodzi o standardy leczenia, wspomniał pan o sąsiadach i jakby pan porównał te standardy leczenia, jeżeli chodzi o oddziały wewnętrzne między Polską a Niemcami?
Mamy świetnie wykształconych lekarzy, którzy są chwaleni we wszystkich krajach świata, a wręcz systemy ochrony zdrowia zabijają się o polskich lekarzy, co także niestety jest zmorą naszej ochrony zdrowia, bo koledzy często znudzeni czy zmęczeni walką z polskim systemem wybierają pracę na Zachodzie, nie tylko ze względu na zarobki, ale ze względu na jakość pracy. Druga sprawa, wyposażenie czy dostęp do technologii w Polsce także jest podobnym. Jedyne, co nas rzeczywiście różni, znowu muszę nawiązać do tematu, to rozgraniczenie między koniecznością prawdziwej diagnostyki i leczenia, a przewlekłej opieki. Tam niestety już wiele, wiele lat temu ten problem rozwiązano, rozdzielono te dwa działy medycyny i opieki socjalnej, co skutkuje mimo wszystko trochę lepszym dostępem do szerokiej diagnostyki internistycznej.
Dziękuję bardzo. Moim gościem, przypomnę, był profesor Jacek Różański, krajowy konsultant w zakresie chorób wewnętrznych.
Wiem, że nic nie wiem.
I na zakończenie audycji, jak zwykle, proponuję kilka ciekawostek. W lubuskich lasach są żmije, ale nie było jeszcze przypadku śmiertelnego ukąszenia, mówi dr Marek Maciantowicz.
Ja sobie nie przypominam żadnego przypadku śmiertelnego tutaj na terenie chociażby zachodniej Polski. Natomiast był przypadek śmiertelny ukąszenia przez szerszenie. I proszę Państwa, o wiele niebezpieczniejsze właśnie są te błąkówki żądlące, czyli pszczoła, osa i szerszeń. W przypadku szerszenia, jeżeli na przykład wpadnie do gardła, czy gdzieś zostaną pokąsane okolice ust, języka, to dochodzi do opuchnięcia i uduszenia się.
One atakują, broniąc się?
Takie przypadki pokąsania są w przypadku niszczenia gniazd. Tak samo, jeżeli mamy osy, szerszenie, to najczęściej do ataków dochodzi, kiedy niszczymy im gniazda. W przypadku szerszenia, chyba najsensowniej jest wezwać straż pożarną. Natomiast zasada jest taka, że różna jest kwasowość jadu. W przypadku pszczół ten jad jest bardziej kwaśny, ma odczyn bardziej kwaśny, natomiast osy mają odczyn bardziej zasadowy. W związku z tym takie domowe metody łagodzenia bólu to w przypadku ukąszeń pszczół są jakieś środki zasadowe, czyli jakaś soda
oczyszczana.
Soda oczyszczona na przykład. Oczywiście to są doraźne, szybkie metody. Na przykład, a w przypadku os to jest zakwaszenie, czyli ocet albo cytryna. Najlepsza cytryna. Ocet. To, co mamy pod rękach, żeby szybko, jakby łagodzić, w miarę szybko spróbować neutralizować.
Są piękne, silne i szybkie, ale to drapieżniki o doskonałym wzroku. Samce wielu gatunków w okresie rozrodu nie opuszczają brzegów wód. Przepędzają każdego rywala ze swoich kilku metrów powierzchni nad wodą. Latając, wypatrują nowych samic, które pojawiają się w ich rewirach. Zarówno dorosłe ważki, jak i ich larwy są drapieżnikami i odżywiają się innymi owadami. Niektóre gatunki ważek polują nawet na inne osobniki swojego gatunku lub gatunków pokrewnych. Takie są ważki, które możemy podziwiać również w naszym regionie.
Znając takie zakątki, jak tutaj ten w rezerwacie Zdroiskie Buki, często aż trudno uwierzyć, że mogą występować tutaj takie jary, w których właśnie wędruje piękna rzeczka Santoczna. Gra światła w liściach, gdzie praktycznie stojąc tutaj na górze mamy korony drzew przed oczami. To takie zdjęcia widziałem w telewizji, kręcone w Puszczy Amazońskiej specjalnymi technikami z użyciem helikopterów. Nam to nie jest potrzebne. My sobie stajemy na półeczce i mamy podobne wrażenia. Można się w tym zakochać. Były prowadzone tutaj przez doktora Rafała Bernarda z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu badania. Stwierdził on występowanie na odcinku tej rzeczki Santocznej. W Polsce one będą wpisane prawdopodobnie do Czerwonej Księgi ze względu na ich bardzo małą liczebność, a występowanie ich wskazuje na to, że woda w tej rzeczce jest czysta.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.